stulecie niepodległości na Pomorzu.
Cześć, Maciej Goniszewski. Łukasz Grzędzicki, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego, a w latach 2010-2016 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kontynuuje swoją opowieść o początkach niepodległej Polski w Gdańsku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Tym razem porozmawiamy o znaczeniu Kaszubów dla odrodzenia państwa polskiego na Pomorzu.
W 1894 roku, już będąc na emeryturze politycznej, Otto von Bismarck stwierdził, że dla przyszłego, jeśli takie państwo się odrodzi, państwa polskiego, ważniejsze będzie posiadanie Gdańska niż Poznania, bo Gdańsk był oknem na świat. Na przełomie XIX i XX wieku coraz większe znaczenie w polityce europejskiej przyjmowały różne ruchy narodowościowe, ruchy czasami nawet o aspiracjach nacjonalizujących. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson 8 stycznia 1918 roku w swoim głośnym i ważnym orędziu wytyczającym program polityczny dla Europy po zakończeniu wojny powiedział, że w artykule 13 powinno powstać odrodzone państwo polskie w oparciu o granice etniczne z dostępem do morza. I to była wytyczna, którymi kierowano się podczas konferencji pokojowej w Paryżu w pierwszej połowie 1919 roku. W związku z tym pojawiło się pytanie dotyczące identyfikacji narodowościowej grupy, którą naukowcy rzadko się zajmowali, grupy ludności słowiańskiej, która zamieszkiwała prowincjonalną część Niemiec, dzielnicę nazywaną Prusami Zachodnimi, grupa ewidentnie o pochodzeniu słowiańskim, a mianowicie chodzi o Kaszubów. Zainteresowanie naukowe Kaszubami są lata 20. XIX wieku, kiedy to pastor Krzysztof Celestyn Mrągowicz za rosyjskie pieniądze, za pieniądze kanclerza Cesarstwa Rosyjskiego udał się pod Słupsk, żeby zbadać dialekt, mowę tamtejszej ludności. Okazało się, że pod Słupskiem, pod Lęborkiem jest kilkanaście miejscowości, w których ludzie, ewangelicy, modlą się w języku kaszubskim. Wedle Krzysztofa Celestyna Mrągowicza i to są badania z 1826-1828 roku. 25 lat później podobne badania przeprowadził Aleksander Hilferding, przysłany tutaj przez Cesarską Akademię Nauk w Petersburgu i napisał, że to są ostatki Słowian na południowym wybrzeżu Bałtyku i za 30 lat, a pisał to w latach 50. XIX wieku, za 20-30 lat nie będzie tutaj tych Słowian, nie będzie tych Kaszubów. Patrząc z perspektywy czasu, ten zdolny, wybitny naukowiec nieco się pomylił. A sprawa kaszubska zaraz po zakończeniu I wojny światowej wypłynęła na światło dzienne i była jednym z istotnych argumentów, które zarówno Polacy, jak i Niemcy podnosili w trakcie ustalania granicy zachodniej Polski. Wiadomo, że bez dostępu do morza Polska nie miałaby racji bytu jako w pełni niepodległe państwo. To też wiedzieli alianci zachodni wytyczający granice. Chcieli zagwarantować Polsce dostęp do morza. Były dwa warianty. Albo poprzez umowy międzynarodowe, wolny dostęp do Gdańska, Królewca, Kłajpedy, bez przyznawania tych miast Polsce. Z góry należy stwierdzić, że byłoby to trudne w realizacji, chociaż Wisła mogłaby być umiędzynarodowiona. Albo drugi wariant i ten był w dużej mierze spójny z tym, co ogłosił prezydent Stanów Wilson, przyznania Polsce fragmentu prowincji Prusy Zachodnie. Problem pojawił się wówczas, kiedy Niemcy wyciągnęli w trakcie negocjacji argumenty mówiące o tym, proszę państwa, Wilson twierdzi, że tereny bezsprzecznie polskie. Oczywiście tego nie kwestionujemy, tak? Takie było stanowisko strony niemieckiej, ale w północnej części prowincji Prusy Zachodnie mamy ludność, która w spisach powszechnych z 1910 roku na przykład lub w statystykach szkolnych z 1911 roku nie deklarowała swojego Muttersprache, języka macierzystego polskiego, tylko deklarowała Muttersprache Kaszubisz. I tu jest gwóźdź programu, bo ludność deklarująca się jako posługująca językiem kaszubskim była dominująca w powiecie kartuskim, była dominująca w powiecie puckim, miała bardzo poważny odsetek w powiecie wejherowskim, czyli Wejherowo, niemieckie Neustadt, Sopot, a te trzy powiaty były kluczowe w uzyskaniu przez Polskę dostępu do morza. I Niemcy twierdzili, że Kaszubi sugerowali są odrębną narodowością, małą grupką słowiańską, podobnie jak Łużyczanie zamieszkujący Saksonię. Z kolei Polacy twierdzili i statystycznie Kaszubów, tych deklarujących się jako posługujących językiem kaszubskim, zapisywali po swojej stronie jako Polaków. Tutaj kluczowy musiał okazać się głos Kaszubów i samo zajęcie stanowiska przez delegatów kaszubskich, którzy udali się do Wersalu. Ale zanim do tego doszło, zanim Kaszubi zdeklarowali się po I wojnie światowej, czy liderzy kaszubscy zdeklarowali się i lud kaszubski jako po stronie Polski, wykonano bardzo dużą pracę. Od Kulturkampfu, od lat 70. XIX wieku, Kościół katolicki, tutaj trzeba podkreślić jednak wkład Kościoła katolickiego, a szczególnie seminarium duchownego w Pelplinie, wykonał bardzo dużą pracę w uświadomieniu narodowościowym Kaszubów. Te poczucia etnosu rodziły się w drugiej połowie XIX wieku i dzięki tej pracy Kościoła katolickiego ludność, prosty lud kaszubski odczuwał związki z Polską. Co prawda w szkole intensywnie uczono go języka niemieckiego. W każdej wioseczce na Kaszubach praktycznie Prusacy postawili szkołę i tutaj chwała im za to. Uczono po niemiecku, uczono rachunków. To też bardzo ważne. Ludność mówiła w domu, w tych powiatach kartuskich, wejherowskich czy puckich, tak jak mówili ich dziadkowie, czyli po kaszubsku, ale w kościele katolickim śpiewała, modliła się zawsze w języku polskim. I koniec XIX wieku powstaje to uproszczenie. Kto katolik, ten jest kaszebą, ten jest Polakiem. Kto jest luteraninem, ewangelikiem, ten jest Niemcem. To jest skutek tej deklaracji z końca XIX wieku. Po uwłaszczeniu chłopów w połowie XIX wieku w państwie pruskim, ci gburzy kaszubscy, czyli zamożni chłopi, to ma jak najbardziej pozytywne znaczenie, zaczęli inwestować w swoich synów. Wysyłali ich na studia. Prawo, ekonomia, medycyna i oczywiście seminaria duchowne. Jakbyśmy przejrzeli katalog bohaterów kaszubskich, tej inteligencji kaszubskiej, co prawda niezbyt licznej, ale niezwykle pracowitej z końca XIX, początku XX wieku, to właściwie są te trzy fachy. Tak? Lekarze, prawnicy, księża. I ci synowie chłopów, wykształceni na dobrych niemieckich, zachodnio- albo południowo-niemieckich uniwersytetach, na początku XX wieku zaczęli tworzyć ruch kaszubski. W 1912 roku w Gdańsku z inicjatywy przede wszystkim Aleksandra Majkowskiego, czyli pochodzącego z Podkościerzyny, właściwie z Kościerzyny lekarza, zawiązało się Towarzystwo Młodokaszubów. Organem prasowym tego towarzystwa była gazeta Gryf. I w winiecie już na samym początku tego czasopisma Gryfu, organu prasowego Towarzystwa Młodokaszubów, zadeklarowano, co kaszubskie to polskie. Proszę zwrócić uwagę, że w 1912 roku Niemcy były u szczytu potęgi. Granica Niemiec obejmowała Alzację, na zachodzie Lotaryngię, na wschodzie sięgała Niemnu. Niemcy dobijały się praw w koloniach, dobijały się swoich kolonii. Gospodarka niemiecka furczała, wzrost PKB był wspaniały. I w tym momencie grupka młodej inteligencji kaszubskiej, pomorskiej, deklaruje, że co kaszubskie, to polskie i wierzy w odbudowę państwa, no, którego tutaj już od prawie 140 lat nie było. Proszę zwrócić uwagę, że oni narażali swoją karierę zawodową jako prawnicy, lekarze. Groziło im zesłanie w inne regiony Niemiec, żeby tam zostać zneutralizowani w tym życiu politycznym, ale oni narażali swoją karierę po to, żeby realizować swoje ideały. Ta praca, która wydawała się przed I wojną światową, w 1912, 13, 14 roku, nieco szalona. Wiara w to, że cesarstwo niemieckie się rozpadnie i odrodzi się państwo polskie, została wynagrodzona. No cud się zdarzył i w 1918 roku Niemcy, owładnięte rewolucją, stanęły przed poważnym problemem, jak zmierzyć się, przynajmniej tutaj w tym wymiarze prowincji Prusy Zachodnie, z tematem kaszubskim. Co by nie powiedzieć o państwie niemieckim, to wybory do Parlamentu Rzeszy, do Reichstagu, były w pełni wolne, były w pełni proporcjonalne, były w pełni demokratyczne. Jeżeli przejrzymy wyniki wyborów do Reichstagu z 1912 roku, czyli ostatnie wybory przed I wojną światową, to widzimy, jak zdecydowaną przewagę w okręgu tym kaszubskim, obejmującym Puck, Wejherowo, Kartuzy, miała Polska Akcja Wyborcza. Kaszubi tutaj głosowali zdecydowanie za Polakami. Posłem z tego terenu w 1912 roku został mecenas Stefan Łaszewski. Te decyzje wyborcze w procesie demokratycznym wskazywały jasno, że Kaszubi będą chcieli opowiadać się za Polakami. W momencie krytycznym, w momencie próby, ta deklaracja została zrealizowana i wysłali do Wersalu w kwietniu 1919 roku swoich przedstawicieli. Antoniego Abrahama, który przeszedł później do legendy ruchu kaszubskiego, i Tomasza Rogali. Głos kaszubski w 1919 roku przy wytyczaniu granicy zachodniej Polski był jednym z głównych argumentów, które pozwoliły Polsce uzyskać dostęp do morza. I wtedy też to znane i popularne, często nawet chyba już dzisiaj bezrefleksyjnie powtarzane hasło „Nie ma kaszy bez Polonii, a bez kaszy Pelści” nabrało rzeczywistego znaczenia.
O misji Antoniego Abrahama do Wersalu porozmawiamy w kolejnym odcinku. Serdecznie Państwa zapraszam. Przypomnę, że opowieść o pierwszych latach niepodległości na Pomorzu snuje pan Łukasz Grzędzicki. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Stulecie niepodległości na Pomorzu.